Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Dzisiejszy referat będzie o poście i modlitwie w ujęciu świętego Jana Chryzostoma, świętego Jana Złotoustego. Na początku chciałbym przedstawić życie świętego Jana Złotoustego, a zwłaszcza te najciekawsze momenty, jednocześnie najbardziej trudne w jego posłudze. Święty Jan Chryzostom Złotousty zaliczany jest do grona jednych z najwybitniejszych ojców Cerkwi Prawosławnej. Pozostawił po sobie ogromną spuściznę w postaci wspaniałych dzieł. Dotyczą one szerokiej grupy zagadnień związanych w szczególności z teologią chrześcijańską. Obok świętego Bazylego Wielkiego i świętego Grzegorza Teologa należy do grona trzech wielkich hierarchów. Życie świętego Jana Chryzostoma było przepełnione wieloma burzliwymi wydarzeniami. Obfitowało w wiele trudnych sytuacji. Jedna z książek autorstwa pani Olgi Orłowej nosi znamienny tytuł Kresny Путь Иоанна Златоустого, czyli Droga Krzyżowa świętego Jana Złotoustego. Tytuł ten nie jest bez przypadku. Opisuje on życie świętego Jana, porównując do drogi krzyżowej. Święty przyszedł na świat w 347 roku, w IV wieku, w Antiochii, odgrywającej w tamtej czasie znaczną rolę w dziedzinie polityczno-oświatowej Imperium Rzymskiego. Antiochia słynęła z uczonych oraz z wielu znakomitych szkół, uczelni znajdujących się w samym mieście oraz w jej okolicy. Święty Jan pochodził z zamożnej rodziny. W młodym wieku stracił ojca, który był oficerem rzymskiej armii. Święty miał również siostrę, która jako dziecko zmarła. Matka świętego Jana o imieniu Antuza pochodziła z pobożnej rodziny. Jak na realia panujące w IV wieku, była kobietą bardzo dobrze i wszechstronnie wykształconą. Starała się przekazać swemu jedynemu dziecku całą zdobytą wiedzę. Ponadto Antuza zasłynęła ze świętości swego życia. Świadczy o tym fakt, iż doceniali ją również ówcześni jej pogańscy filozofowie. Z upływem czasu Cerkiew Prawosławna kanonizowała matkę świętego Jana Złotoustego, zaliczając ją tym samym do grona świętych prawosławnych. Święty Jan Złotousty ukończył filozoficzną szkołę Libaniusza. Była to słynna uczelnia, kształcąca w szczególności adwokatów i prokuratorów. Po jej pozytywnym ukończeniu przez świętego Jana stała propozycja objęcia przez niego funkcji jednego z adwokatów na dworze cesarskim. Propozycji tej jednak święty Jan nie przyjął, nie skorzystał z niej, ponieważ widząc zepsucie, przekupstwo, łapówki, które są czymś normalnym na dworze cesarskim, jako człowiek będący chrześcijaninem, wierzący w te wartości chrześcijańskie, nie godziło się to całkowicie przyjęcie takiej funkcji z jego światopoglądem. Święty Jan został lektorem u boku biskupa Antiochii Melacjusza. Po śmierci matki przyjął postrzyżyny mnisze. W tym czasie ukończył chrześcijańską szkołę Axitirion, gdzie uczniowie zgłębiali egzegezę ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Poznawali werset po wersecie, uczyli się, jak powinno się prawidłowo rozumieć te wersety, te prawdy zapisane w tych księgach. Co ciekawe, ta szkoła kształciła w taki sposób, że nie tylko trzeba było opanować pewien materiał. Każdy absolwent znał na pamięć całe Pismo Święte. Później zobaczymy to w dziełach świętego Jana, w jego kazaniach, homiliach, listach. On bez problemu z pamięci podawał wiele cytatów potwierdzających jakąś tezę, jakąś naukę. Nie musiał specjalnie do tego się w żaden sposób przygotowywać, znając na pamięć całe Pismo Święte. Jako ciekawostkę dotyczącą działalności całego dorobku świętego Jana, tu znalazłem taką ciekawą informację. Kiedyś słyszałem o niej, ale postarałem się upewnić, czy na pewno tak jest. Teolodzy prawosławni, chrześcijańscy zauważają już w pismach świętego, pismach Nowego Testamentu, znajduje się około 1000 takich bardzo trudnych miejsc, których nie da się po prostu po przeczytaniu, po lekturze Pisma Świętego od razu zrozumieć. 1000. Święty Jan Chryzostom wyjaśnił 870 z tych 1000. Także to też świadczy o tym, jaki był to człowiek wszechstronny, jak był wykształcony. My czasem przez swoje życie nie jesteśmy w stanie przeczytać tyle, co on napisał. Także to ten ogrom jego dzieł wychodzi poza takie jakieś ludzkie bariery racjonalne. Wielkim był pisarzem. Święty Jan Chryzostom prowadził ascetyczne życie, przepełnione modlitwą i postem. W 371 roku opuścił Antiochię i udał się na pustynię. Po 6 latach bycia pustelnikiem powrócił i przyjął święcenia kapłańskie. Nauczał w cerkwiach Antiochii, gdzie dzięki swym zdolnościom krasomówczym, homiletycznym zyskał szczególny przydomek – Złotousty. Stał się sławnym kaznodzieją. Stronił jednocześnie od wszelkich tytułów i zaszczytów. Jednak w 397 roku, pod koniec IV wieku, został wybrany patriarchą Konstantynopola. Działo się też, co jest ciekawe, pod takim troszeczkę pewnego rodzaju tajemnicą. Nikt nie powiedział dla niego, że został on wybrany, bo gdyby powiedziano wprost, zostałeś wybrany na arcybiskupa, na patriarchę Konstantynopola, on nigdy by nie zjawił się w tym mieście. Poproszono go, aby przyjechał całkowicie w innej sprawie. I wtedy go tak, możemy powiedzieć, znienacka, tak, został wyświęcony, nie spodziewając się całkowicie tego. Odprawiając w stolicy nabożeństwa, wygłaszał jednocześnie 1000 wspaniałych kazań. Chwalił w nich zasady ubóstwa, wstrzemięźliwości i jałmużny, a jednocześnie piętnował niechrześcijańskie zachowania oraz nadużycia w wielu grupach społecznych, również na dworze cesarskim. Jak już powiedziałem wcześniej, widział to naocznie, te nadużycia i tą korupcję, tą nieprawość, która była na dworze cesarskim. Był człowiekiem bezkompromisowym w sprawach wiary. W 403 cesarzowa Eudoksja, żona cesarza Arkadiusza, wraz z biskupami na synodzie zwanym Synod pod Dębem doprowadziła do pozbawienia świętego Jana stanowiska arcybiskupa Konstantynopola i zesłała na banicję, inaczej na wygnanie. Początkowo wyroku synodu nie wykonano. Z prostego powodu był on bardzo znanym człowiekiem w kręgach wiernych. Taka decyzja nagła, nie wiadomo jak zostałaby odebrana przez prawosławnych wiernych, którzy uwielbiali kazania, uwielbiali nabożeństwa świętego Jana. Początkowo tego wyroku właśnie nie wykonano, jednak ponieważ święty Jan kontynuował w swoich kazaniach, homiliach, krytykę grzesznego postępowania, również cesarzowej, ostatecznie wygnano go do Armenii. Stamtąd nadal słał krytyczne listy do Konstantynopola, dlatego postanowiono zesłać go aż na wybrzeże Morza Czarnego. Nie dotarł tam jednak, gdyż zmarł w drodze zwycięczenia. Ze śmiercią świętego Jana wiąże się też kolejna ciekawostka, o której nie wiemy. Pewne słowa wtedy wypowiedział pod koniec swego życia, które, możemy powiedzieć, stały się dewizą jego służenia dla cerkwi, dla ludzi. Każdy z nas zna te słowa. Wydają się dla nas bardzo proste. Sława Bogu za wsio, powiedział. Chwała Bogu za wszystko. Pod koniec swojego życia, mimo tej drogi krzyżowej, tylu cierpień, tylu prześladowań, niezrozumienia, mimo wszystko mówił cały czas sława Bogu za wsio. Do końca był wierny tej definicji, w którą tak głęboko wierzył. Za życia święty Jan był nieustannym obrońcą moralności, piętnującym nadużycia wiernych. Zwracał szczególną uwagę na pokorę, modlitwę i post. Zajmował się również teologią i dogmatyką, w szczególności chrystologią, również grzechem pierworodnym, pokajaniem, kapłaństwem, a przede wszystkim świętoliturgią, którą celebrujemy najczęściej w roku. Jest to liturgia jego autorstwa. Święty Jan Chryzostom napisał 1447 kazań, znaczy przynajmniej tyle zostało spisanych, bo on, wygłaszając te kazania, było kilka osób w cerkwi, które spisywały jego słowa. 1447 oraz 240 listów, to większość z tych listów była napisana podczas tej banicji, tego wygnania. Wiele tłumaczeń ksiąg Świętego Pisma, listów apostoła Pawła. Z apostołem Pawłem jest również taka ciekawa historia. Kiedyś, czytając listy apostoła Pawła w swojej celi, święty, jako że był mnichem, święty Jan pisał wytłumaczenie pewnych niezrozumiałych faktów. Ktoś wtedy chciał do niego przyjść, z nim się spotkać, lecz osoba, która akurat była na korytarzu, powiedziała: teraz on jest zajęty, ktoś u niego jest, on z kimś rozmawia. Następnie nikogo nie zobaczono. Taka sytuacja zdarzała się kilka razy. Słyszano głos, słyszano, że on z kimś rozmawia. I pewnego razu podejrzano, udało się zobaczyć. Tak właśnie czasem święty Jan jest przedstawiany na ikonach. Siedząc, a obok niego do ucha szepcze mu apostoł Paweł słowa. Słowa te, które jak to powinni ludzie rozumieć. W Grecji jest do dziś takie powiedzenie, że apostoł Paweł jest ustami Chrystusa, przekazuje tą naukę, tłumaczy, objaśnia, a święty Jan Złotoust, Jan Chryzostom, jest ustami świętego apostoła Pawła, również ją wyjaśnia. Kolejną taką ciekawostką, na tym troszeczkę myślałem inaczej, ale teraz widzę, że może troszeczkę w inną stronę opowiem o świętym Janie i o tym poście i modlitwie. Taką ciekawostką jest fakt jego adwokackiego wykształcenia. Jako adwokat po doskonałej szkole filozofów, również ta jego skłonność do takiej polemiki adwokackiej była widoczna również w jego pismach. Między innymi w pismach, w których krytykował faryzeuszy. Mianowicie krytykował ich zachowanie zaraz po zmartwychwstaniu. Kiedy okazało się, że Chrystus woskres, nie ma ciała, grób jest pusty, faryzeusze, chcąc to utaić, powiedzieli żołnierzom: kiedy was zapytają, czy zmartwychwstał, co się wtedy wydarzyło? Powiedzcie, że spaliście i widzieliście, że ukradli uczniowie jego ciało. Tak oni im powiedzieli, żeby żołnierze tak wszystkim opowiadali. I święty Jan wyśmiewa, iż taki dowód, czyli świadek, który spał, to nie jest świadek. On nie może tego potwierdzić. Czyli nie w teologiczny, a w taki bardzo prawniczy sposób potwierdza, iż te ich faryzeuszów, te podejście do sprawy zmartwychwstania, do tej wielkiej prawdy, no, to staranie się zakłamania tej prawdy, no, nie miało najmniejszego sensu. Święty Jan bardzo obrazowo mówił w swoich kazaniach, porównywał aby trafić do wielu prostych ludzi, nie tylko do wykształconych, do mniej wykształconych również. I tutaj bardzo takie ciekawe porównanie znalazłem: Arkę Noego, czyli ten starotestamentowy wielki okręt, porównuje do cerkwi Chrystusowej. I on mówi, że cerkiew jest o wiele wyższa, ale też jest jakby takim prawzorem. Dlaczego? Do Arki Noego wchodziły zwierzęta, uciekając przed potopem. Kiedy wchodziła owca, wychodziła owcą. Kiedy wchodził wilk, wychodził jako wilk. Do cerkwi natomiast, kiedy wchodzą ludzie i mają w sercu wilka, czy jakieś inne zwierzę, które może kojarzyć się negatywnie, cerkiew takich może odmienić, że one wyjdą pokorne, jak owca, spokojne, przepełnione miłością do drugiego i takim niesieniem pomocy drugiej osobie. Święty Jan życie ludzkie opisuje, że jest to nieustanny trud i walka. No, nasuwa się pytanie, z czym jest ta walka człowieka, o co się toczy, o jakie zwycięstwo, jakiego zwycięstwa ma dotyczyć. Święty Jan odpowiada: ze złym duchem, a wieczne zbawienie, o wieczne zbawienie dusz ludzkich. Także my w każdej minucie naszego życia toczymy niewidzialny bój z diabłem, z szatanem, który gdzieś obok nas stoi, kusi nas, podpowiada nam, namawia nas do popełnienia grzechów. I sobie nawet może z tego nie zdajemy sprawy, ale w każdej minucie toczymy bój, toczymy wojny. I bardzo często, jak zauważa święty Jan, ulegamy, przegrywamy. Ale przegrywamy, on zauważa, tylko potyczkę, nie całą wojnę. Tylko jedną bitwę. Kiedy chcemy tą bitwę, taki rewanż jakby uzyskać, wtedy idziemy do spowiedzi, przynosimy to pokajanie, chęć zmiany, przede wszystkim zauważenie swoich grzechów. Jeden z ojców Kościoła, akurat nie święty Jan Chryzostom, mówi tak bardzo ciekawie a propos spowiedzi, a propos grzechu ludzkiego. Za jaki grzech człowiek nie uzyska przebaczenia od Boga? Jaki to jest grzech konkretnie? Czy jest taki grzech, czy nie ma? Jaki to grzech? No i nam może nasuwać się zabójstwo, kradzież, bluźnierstwo, no ale widzimy z drugiej strony obraz tego dobrego łotra, który sam przyznał, ja tu prawidłowo wiszę na krzyżu i mordowałem, kradłem, no, jestem zły. Jako pierwszy wszedł do raju. Także jakiego grzechu, patrząc na to, człowiek nie może uzyskać, Bóg nie może wybaczyć dla człowieka. Otóż takiego, święci ojcowie odpowiadają, za którego człowiek sam nie zapłacze, nie przyniesie pokajanie, nie powie, że nie przyzna się. Tak, Boże, zgrzeszyłem, jestem w tym winny. Niepotrzebnie to zrobiłem, popełniłem błąd, kajuś w tym, nie chcę tego robić, dostrzegam tę swoją wadę, swoje złe postępowanie. Dla świętego Jana jednym z najlepszych sposobów pokonania knowań złego ducha są modlitwa i post. Stwierdza to, powołując się na słowa samego Chrystusa. Tego rodzaju złego ducha nie wypędza się inaczej, jak tylko poprzez post i modlitwę. Podkreśla, że Chrystus mówi o demonach i ma na myśli wszystkie złe duchy. Te słowa tej wypowiedziane, tutaj przytoczone przez Chrystusa, słyszeliśmy nie tak dawno w Ewangelii, 2 tygodnie temu. Skutki, jakie daje modlitwa i post, można zauważyć po reakcji demona, widzącego poszczącą osobę przepełnioną modlitwą. Mianowicie Chryzostom twierdzi, iż gdy opętany zobaczy człowieka poszczącego, zdjęty trwogą staje się bardziej nieruchomy niż kamień, jakby był skrępowany jakimiś więzami. Zwłaszcza gdy widzi, że z postem połączona jest jego siostra i małżonka modlitwa. Dlatego też Chrystus mówi, tego rodzaju nie wypędza się inaczej, jak tylko poprzez post i modlitwę. Święty Jan zawsze zauważy, iż ten post i modlitwa są nierozerwalnie. Tu w bardzo ciekawy sposób nazywa jego siostrą i małżonką, czyli jednym. Nie może, nawet nie bierze pod uwagę, czy możemy to rozdzielić. Oddzielnie ostrzegać post, oddzielnie postrzegać modlitwę. Święty Jan mówi również takie ciekawe słowa. Skoro więc post tak odpędza nieprzyjaciół naszego zbawienia i taki strach budzi we wrogach naszego życia, powinniśmy go czcić, a nie czuć przed nim strach. Post połączony z wiarą dodaje wiele mocy. Wzbudza wielkie samozaparcie się. Czyni z człowieka anioła oraz walczy z złymi mocami. Jednakże nie osiąga się tego poprzez sam post. Niezbędna jest także modlitwa. I to modlitwa musi być pierwsza. Modlitwa i post to skuteczna broń do walki z demonem. Najlepsza, bo podana przez samego Zbawiciela. Święty Jan zauważa, iż te dwa narzędzia razem połączone powodują, że człowiek wyrzeka się dóbr doczesnych i coraz bardziej przybliża się do Boga. Zapierając się samego siebie, staje się jak anioł, czyli byt będący bardzo blisko Stwórcy. Podejmując drogę modlitwy i postu prowadzącą do tak doskonałego stanu bliskości z Bogiem, bardzo mocno uderza się w plany szatana, wręcz się je niszczy. Modlitwa. Co do modlitwy. Święty Jan Złotousty nawołuje swoich wiernych, żeby modlitwą walczyli z demonem. Przystępujmy tedy do walki. Do tej walki może stanąć każdy człowiek. Wystarczy, że tylko tego chce. Chce podjąć się tego trudu. Modlitwa gładzi grzech, który jest skutkiem przegranej bitwy z diabłem. Podkreśla, że modlitwa pomaga nie tylko samemu modlącemu się, ale i wielu innym ludziom. Jako przykład podaje modlitwę Mojżesza za walczących i woła. I u nas szaleje wojna. Nie ma tu wprawdzie, jak wtedy, wrogich atakujących nas wojsk. Nie ma też barbarzyńców, są jednak szatani. Chryzostom nawołuje do walki ze złym duchem. Prosi słuchaczy, żeby pamiętali o swoich bliźnich, za których również mają się wstawiać u Boga. Święty Jan Chryzostom zauważa, iż bardzo ważna jest modlitwa nie tylko za samego siebie, ale również za naszych bliskich, za tych, kogo kochamy, a jeszcze cenniejsza za tych, kogo nie lubimy bądź nienawidzimy. Jest to takie, wydawałoby się, ponad ludzkie siły. Pokochać kogoś, zrozumieć, nawet szanować kogoś, kogo nie lubimy, z kim nie lubimy nawet spędzać czasu. A co dopiero kogoś, kogo nienawidzimy, albo kogoś, kto nam wyrządza jakąś krzywdę. Plany demona w momencie szczerej modlitwy są niszczone, bowiem człowiek zaczyna przebaczać temu, kto go skrzywdził. Dzięki modlitwie osoby prześladujące konkretnych ludzi stają się lepszymi i przez to, że modły się za nie zanosi i przez to, że pozbywają się swej dzikości wobec nas. Modlitwa, jak zauważa święty Jan Chryzostom, gasi złe namiętności, a więc niszczy to, do czego pobudził wyobraźnie zły duch. Także modlitwa wprowadza w nasze serce pewnego rodzaju takie wyciszenie, spokój, harmonię. Coś, co nas odciąga od modlitwy. My mówimy czasem, że jest to jakiś zły nastrój. Zwalamy, staramy się obwinić, czy to pogodę, czy to jakieś inne tysiące innych różnych powodów. Tak, to jest po prostu zły duch, który cały czas koło nas stoi, zwodzi nas. Lecz święty Jan Chryzostom zauważa również inną bardzo ciekawą rzecz, że kuszony jest praktycznie ten, kto się modli najbardziej, bo ten jest najbardziej cennym łupem, możemy powiedzieć, dla diabła. Ten, który grzeszy, nie modli się, to takiego diabeł nie musi kusić, on jest przepełniony tym grzechem. A ten, który zbliża się do Boga, stara się małymi kroczkami zmienić swoje życie, ten jest takim bardzo cennym, przede wszystkim taką zdobyczą dla piekieł. Chryzostom przyznaje, że walka z demonami jest trudna. Dlaczego człowiek musi prosić o pomoc z nieba? Zapewnia jednak, iż pomoc z pewnością nadejdzie i będzie stać obok nas, wspierając nas w walkach i wszystko nam ułatwi. Dlatego Jezus przykazał nam o nią prosić i obiecał jej udzielić. Jednocześnie zapewnia nas w swoich dziełach święty Jan. Nie bójcie się, proście o to, a będzie wam dane. No, każdemu według jego potrzeb, według każdego człowieka, jak zauważa święty Jan, Bóg ma pewien plan. Nie możemy tego planu ani odgadnąć, ani na naszą zmienić go bardziej na jakąś naszą korzyść. Jest jakiś pewien plan, do którego człowiek ma pewien wpływ. Ale my często modląc się, święty Jan również zauważa to, szczególnie w modlitwie Otcze Nasz, mówimy, tak wypowiadamy dosyć mechanicznie słowa odnośnie modlitwy. Da budziet wola Twoja. Mówimy to, da budziet wola Twoja, ale jednocześnie, kiedy nie jest ta moja wola, no to dlaczego, Panie Boże? Dlaczego nie jest tak, jak ja chcę? Mówię te słowa, ale czy rzeczywiście one mają sens, czy mają to trafia do mojego serca te słowa, czy są po prostu odmawianą regułą, której myślami jestem daleko. Że no, to jest trudna kwestia, kiedy modlitwa nasza nie zawsze jest wysłuchana, nie zawsze potrafimy się zgodzić, przynajmniej w tym momencie. Nie wydaje nam się, że jest wysłuchana. Zawsze Bóg ją słyszy, ale nie spełniają się te nasze plany, te nasze marzenia. Dzieje się różnie. Czasem jesteśmy w zdrowiu, w chorobie, mówimy Otcze Nasz modlitwę i da budziet wola Twoja, ale te słowa nie zawsze do nas trafiają. Każdy przegrany pojedynek z diabłem, uzewnętrzniony w konkretnym grzechu, zaczyna się od zaprzestania praktykowania modlitwy. Bardzo często tak jest. Modlimy się, a kiedy ta modlitwa nie zostaje wysłuchana, to tak troszeczkę wątpimy, odsuwamy się. I to wtedy jesteśmy w takim momencie, w którym bardzo łatwo zwrócić się w drugą stronę, odwrócić się od Boga, zaprzestać tej modlitwy, a tym samym zacząć żyć grzesznie. Teraz kilka słów chciałbym powiedzieć odnośnie postu. Święty Jan naucza, że szatan nie lubi postu. ponieważ gasi on złe namiętności, a więc niszczy to, do czego pobudzał wyobraźnię człowieka. Wyobraźnia. Każdy z nas ma, każdy z nią na swój sposób musi się zmagać. I widzimy tutaj w słowach świętego Jana, iż to wiele złych myśli podpowiada nam sam diabeł, kusząc nam przez to. Post upokarza duszę nadętą i pyszną, przez którą diabeł chciał zapanować nad człowiekiem. I diabeł najpierw zaczyna panować nad duszą, nad naszymi myślami, sercem, później nad duszą, dopiero następnie nad ciałem, kiedy już zostanie ta dusza opanowana. Święty hierarcha stwierdza, że post uwalnia człowieka z niewoli diabelskiej, przywraca do pierwotnej wolności. Nasuwa się więc pytanie, na czym ma polegać post, żeby był skuteczną bronią? Chrystostom odpowiada, powołując się na różne postaci z Biblii, które właśnie dzięki praktyce postu pokonały szatana. Wśród nich są przede wszystkim Mojżesz, Eliasz, inni prorocy, Jonasz, mieszkańcy miasta Niniwy. Przywołuje ich, aby pokazać trud podjętej walki, ale też i zwycięstwo zdobyte dzięki tej broni, jaką jest dobry post. Nawiązując do starotestamentowej historii Niniwy, miasto, do którego został wysłany jeden z proroków, aby powiedzieć, iż za 3 dni zostanie ono zniszczone z powodu, iż popadło w wielki grzech. Został wysłany, Bóg tak zadecydował, że zostanie zniszczone. Prorok przyszedł, powiedział, miasto będzie zniszczone, jeśli nie będziecie pościć. Przez te 3 dni władca, wszyscy mieszkańcy tak srogo pościli, że Bóg zdecydował się tej kary niszczenia tego miasta nie wykonywać. Nawet zwierzęta, co ciekawe, pościły. I tutaj jest też kolejne takie odniesienie do, śpiewamy w cerkwi, wsiakoje dychanie da chwalić Gospoda, wszystko, co oddycha, niech wychwala Pana. Tutaj potwierdzenie jest tych słów w tym, że nawet te zwierzęta pościły. Kiedy tak mógł przyjść tak ogromny kataklizm i zniszczyć całe miasto. Żeby uniknąć takiej sytuacji, każdy człowiek, jak mówi święty Jan, ma podjąć post, aby jak najszybciej zdobyć zapowiadane owoce, pokonać złego ducha i przyjednać Boga. Jednocześnie apeluję do wiernych. Nie bójcie się wtedy postu, który oddala nas tylko od złego. Poprzez ścisłą kontrolę ilości jedzenia i picia walczy się z demonem rozpasania, od którego pochodzi wiele grzechów. Złotousty podkreśla, jeśli bowiem czegoś należy się bać, to pijaństwa i obżarstwa, a nie postu. Natomiast post, znalazłszy nas w niewoli związanych, uwalnia od tyranii i przywraca do pierwotnej wolności. Wynika stąd, że post całkowicie uwalnia człowieka ze szponów szatana i daje stan świętości, który został zniszczony za namową demona poprzez grzech. Podejmując więc post w stopniu bardzo radykalnym, czy nawet bardzo słabym, pokonuje się demona, obżarstwa i pijaństwa. Niszczy się jego knowania, które doprowadzają do różnych innych grzechów. Święty Jan pisze, abyś zaś poznał, jak wielkim dobrem jest post i jaką bronią jest przeciw diabłu i że po chrzcie nie ku grzesznej rozpuście, ale ku postowi trzeba się kierować. Sam Chrystus pościł, nie jakoby potrzebował, ale aby dać pouczenie. I wyznacza też miarę naszego postu, poszcząc przez 40 dni i 40 nocy. Chrystus nie potrzebował postu. Będąc jednocześnie Bogiem, będąc człowiekiem, ten post nie był dla niego do niczego potrzebny, co również zauważa święty Jan. Pościł, aby dać nam przykład, aby pokazać, to jest dobre, tak róbcie. To pomaga oczyścić swoją duszę, zbliżyć ją do Boga, oczyścić zniszczyć te łańcuchy, którymi jesteśmy związani, tymi grzesznymi łańcuchami, grzesznymi przyzwyczajeniami, aby zmienić swoje życie, zmienić te swoje grzeszne nawyki. Święty Jan prosi swoich wiernych, żeby z ziemi zrobili niebo, aby sposobem swego życia poganom pokazywali, jak należy postępować i na czym polega wielkość chrześcijaństwa. IV wiek. W tamtym okresie było wielu chrześcijan, ale również było bardzo wielu pogan. Chrześcijaństwo było już religią, oczywiście poprzez edykt mediolański, religią dozwoloną, mogli ją wyznawać wszyscy mieszkańcy imperium, ale nie była, było jeszcze wielu, wielu pogan, których właśnie chrześcijanie poprzez to, iż, jak zachęca ich święty Jan, poprzez swoje życie, poprzez żywy przykład, zachęcali do tego, aby przyłączyli się również do cerkwi, aby stali się jednym ciałem z Chrystusem. Pełen jestem pociechy i radości, widząc dziś świętą cerkiew Bożą, przyozdobioną wielką liczbą swych dzieci, które przybiegły z uczuciem szczęścia, które rysuje się na ich twarzach. Stąd też i ja podniosłem się śpiesznie, aby przyjść i podzielić się z wami tą radością duchową i ogłosić wam wszystkim, wam własnymi ustami, nadejście świętego okresu postu, czyli lekarstwa dusz naszych. Kończąc, taką jeszcze chciałbym jedną rzecz przeczytać. Wiele jest dróg, które mogą doprowadzić, otworzyć nam drzwi do zaufania Pana. Znacznie więcej niż zwykły post. Dlatego ten, kto nie może pościć, niech wykaże się hojniejszą jałmużną, żarliwszą modlitwą, pilnością w słuchaniu Słowa Bożego. Słabość ciała nie stoi tu na przeszkodzie. Niech pojedna się z przyjaciółmi i usunie z duszy wszelkie pragnienie zemsty. Jeśli tak uczyni, podejmie prawdziwy post. Tego bowiem nade wszystko oczekuje od nas Pan Bóg. Taki jest cel, dla którego nakazuje nam powstrzymać się od spożywania pokarmów, pohonomować zuchwałość ciała, czyniąc je uległym wypełnianiu prawa Bożego. Słowa wydawały takie pozornie, wydają się może trudne, nie do końca te świętego Jana zrozumiałe, ale bardzo ważnym jest, kiedy w własnym zaciszu domowym usiądziemy, przełamiemy tą barierę. Myślę, że każdy, kto zaczął czytać dzieła świętych ojców, może potwierdzić. Na początku jest taka wielka bariera. Również u mnie osobiście była, że zacznę, to jest takie trudne, no, nie ma sensu tego czytać, no, nic nie, zapewne nie zrozumiem. Z czasem, bardzo szybko, okazuje się jednak, iż te dzieła nie są wcale takie trudne. Należy nad nimi troszeczkę poświęcić czasu, pomyśleć o nich, zastanowić się. Nie jest to na pewno taka proste opowiadanie, ale odnajdujemy w nich wielką głębię i dzięki tym wyjaśnieniom egzegetycznym Starego i Nowego Testamentu te prawdy zawarte w tych księgach również możemy w łatwiejszy, bardziej przystępny, w troszeczkę inny sposób zrozumieć.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.